Arsenał Kultury.
W Arsenale Kultury witamy
Krystyna Różańska-Gorgolewska
i Piotr Bernatowicz. Dzisiaj będziemy rozmawiać o sztuce i o pieniądzach, ale o trochę większych kwotach niż ta, o której śpiewał Kazik. Naszymi gośćmi są w studio pan Adam Kalinowski, artysta, założyciel Fundacji Artystycznej imienia Tadeusza Kalinowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jest z nami też poprzez łącze telefoniczne pan Andrzej Biernacki, artysta i kolekcjoner, który prowadzi galerię browarną w Łowiczu. Dzień dobry.
Witam państwa.
Świetnie. W styczniu media obiegła informacja o galerii New Form, zarejestrowanej w Szwecji, ale działającej w trzech polskich miastach, Białymstoku, Warszawie i Gdyni, która oferowała bardzo intratny biznes, inwestycje w sztukę o dużym procencie zwrotu, nawet do 30%. Klient kupował w galerii dzieło sztuki, zawierając jednocześnie umowę gwarantującą wykupienie dzieła sztuki przez galerię po roku z dużym zyskiem. Według przekazów medialnych galerii zaufało w ten sposób wielu zamożnych ludzi. Ogółem miała ona zgromadzić kapitał w wysokości 800 milionów złotych. Problem pojawił się, kiedy galeria nie była w stanie wywiązać się z umowy i wykupić dzieł. Odsprzedać dzieł. Jednak właścicielka, pani Anna Segelsztorm, zapewnia, że wszystko jest w porządku. Galeria ma chwilowe trudności, ale panuje nad sytuacją i nie ma nic wspólnego tutaj z mechanizmem piramidy finansowej. Co panowie sądzą o takiej sytuacji? Czy to jest sytuacja, która się zdarza na rynku sztuki? Czy to jest ewidentne nadużycie? Pan Andrzej Biernacki?
No, nadużycia na rynku sztuki zdarzają się często, natomiast jeżeli mowa tu jest o 800 milionach złotych, no to w takim obrocie rzeczywiście ja nie przypominam sobie takiej wysokości, nazwijmy to przekrętu od razu w sztuce, jeżeli by to miało tak wyglądać ostatecznie, bo przecież nie wiemy, czy jak to się skończy.
Tak, to tutaj na razie prokuratura zajmuje się tą sprawą, ale Komisja Nadzoru Finansowego wysłała do prokuratury ostrzeżenie, że tutaj jest podejrzenie o gospodarowanie środkami, które może takie obawy budzić. Więc na razie mamy tylko zainteresowanie prokuratury. Nie jest tutaj nic dowiedzione jeszcze. Na razie dyskutujemy o pewnych medialnych informacjach.
No właśnie.
Pan Adam Kalinowski.
800 milionów złotych. Ta kwota przebija czterokrotnie w obrót aukcyjny w tym roku. Za rok 2017, który przypomnę, wyniósł 211 milionów i był rekordowy. Tak więc cztery razy większy obrót tutaj jest niż obrót rynku aukcyjnego w Polsce.
Czy to znaczy, że mamy, jeżeli to jest prawdą te doniesienia o takich gigantycznych kwotach, jakiś ukryty potencjał rynkowy w Polsce, że mamy tylu bogatych ludzi, których po prostu...
Tak wartościowe dzieła.
Tak, albo mamy tak wartościowe dzieła. Panie Andrzeju, jak pan sądzi? Pan prowadzi galerię, też pan zajmuje się tym, zna pan sytuację i nabywców, kolekcjonerów.
Tak, ale bardziej doświadczenie, opieram się na doświadczeniu spoza galerii, bo szczerze powiedziawszy, że tego typu na szczęście jeszcze nie mam w galerii. Natomiast cały czas obserwuję rynek sztuki w Polsce już od dobrych 20 paru lat i powiem, że niektóre rzeczy mi naprawdę niepokoją. Ja oczywiście moim konikiem pod tym względem jest obserwowanie takiego niespecjalnie pozytywnych zjawisk w sztuce. One dotyczą głównie ruchu i obrotu w ogóle ruchu instytucjonalnego w Polsce.
A co takiego niepokojącego jest w tym obrocie instytucjonalnym?
Wydaje mi się, że to są dosyć oczywiście różnego kalibru rzeczy, ale pierwsze to może zacznijmy od tego, że w ogóle w Polsce mówiło się dawno temu, tak gdzieś po roku 89, kiedy przechodziliśmy na tak zwany kapitalizm, że u nas to się to wszystko unormalnieje i jeśli chodzi o obrót sztuką w ogóle.
Tak, były takie prognozy, że potrzebujemy 7-8 lat, że ten rynek w Polsce stanie się podobny, rynek sztuki oczywiście stanie się podobny do rynków zachodnich, do rynku niemieckiego.
Ja chciałem raczej powiedzieć o tym, że liczyło się na to, że w pewnym momencie ta grupa średnia, czy tam jak ją nie nazywać, biznesmeni, no tego typu osoby, które obracają dużymi środkami, że oni zaczną w pewnym momencie kupować, na razie muszą sami się jakoś zabezpieczyć, pokupować sobie domy czy samochody i wszystkie inne dobra, a w pewnym momencie zaczną na przykład inwestować w sztukę. Oczywiście to było dość naiwne przemyślenie, dlatego że jak wiadomo, jak ktoś obserwuje ten rynek, no to wie, że tu raczej nie chodzi o stan portfela, jeśli chodzi o inwestycje, to tylko raczej stan aspiracji, więc tutaj z tego nic nie wyszło. Natomiast widzimy, że ten biznes ma spore nadwyżki po tej sprawie właśnie w tej białostockiej galerii polsko-szwedzkiej. Zresztą widać, że są jakieś nadwyżki finansowe, ale one oczywiście są przeznaczone nie w tym celu właśnie, w którym myślało, że zostaną przeznaczone, w którym myślało środowisko na początku.
To może kwestią jest ta zachęta inwestycyjna. Tutaj była bardzo poważna zachęta jednak inwestycyjna, że no, można w dosyć krótkim czasie sporo na obrocie sztuką zarobić. Ja takie pytanie może sformułuję, czy to jest coś negatywnego, że właśnie takie działania spekulacyjne, inwestowanie w sztukę na przykład, gdzie ktoś niekoniecznie kupuje tę sztukę z powodów artystycznych, estetycznych, no ale chce zainwestować, chce obrócić. Czy to jest coś negatywnego? Bo może przyczynia się to do ożywienia rynku sztuki w ogóle.
Być może, natomiast nikt tego nie jest w stanie przeobliczyć. Natomiast sądzę, że to jest negatywne o tyle, że to jak gdyby sankcjonuje, petryfikuje pewne zachowania, na przykład takie, że ludziom się wydaje, że może być zupełnym amatorem w jakiejś dziedzinie, a jednocześnie może w tej dziedzinie inwestować. Więc no tutaj niestety to jest niemożliwe, bo po prostu to absolutnie przeczy nawet tym przypadkom danego biznesu na przykład, bo przecież podejrzewam, że jeżeli inwestują w coś, to na czym się naprawdę ci ludzie znają, dobrze to poznali na daną dziedzinę, siedzą w tym, natomiast tutaj prawdopodobnie inwestowali ludzie, którzy są zupełnie z innej branży, czyli jak gdyby oparli się na jakiejś na tym tylko, tak jak właśnie na ogół myślimy o sztuce, że to jest dziedzina wysokiego, dużego prestiżu, a jednocześnie niewielkiej sprawdzalności, że tu się zdarzają jakieś fuksy i czasami są takie doniesienia, że ktoś tam coś kupił tanio, gdzieś tam zarobił, ale to jest to oczywiście to jest tylko i wyłącznie w jakichś takich marzeniach i w legendach, natomiast myślę, że tutaj tak jak w każdym innym inwestowaniu, to potrzebna jest gruntowna wiedza.
Panie Andrzeju, a ja bym jeszcze chciała zapytać o coś takiego, bo wspomniał pan i zresztą wiemy o tym wszyscy, bo możemy śledzić też pana jak gdyby małe śledztwa i też zakres pana wiedzy w Arteonie, w cyklu felietonów, gdzie pan jednak obnaża te nieprawidłowości i to, co się dzieje w obiegu instytucjonalnym sztuki. Ja chciałabym do tego wrócić, dlatego że to nie są pieniądze znikąd, to są pieniądze nas wszystkich, pieniądze podatników i one zdaje się są w dosyć rozrzutny i dosyć nieoczekiwany sposób przeznaczane na pewne kolekcje. Jakby mógł pan tak przybliżyć, co właściwie możemy rozumieć pod tym pojęciem instytucjonalny obieg sztuki w ogóle?
Instytucjonalny obieg sztuki to jest coś takiego, to jest taka pewna właściwość rynku sztuki, która właściwie była nawet w tak zwanej komunie, tylko że wtedy, mówię oczywiście o dużym uproszczeniu, w skrócie, tylko że wówczas, ponieważ te instytucje nie miały kontaktu z instytucjami międzynarodowymi, instytucje polskie sztuki nie miały kontaktu z instytucjami międzynarodowymi, tego rynku de facto nie było. W związku z tym nie można było zaobserwować tego zjawiska, które ja zawsze nazywam prywatyzacją zysków i nacjonalizacją kosztów. To znaczy wszystko, co się z obrotem czy jakiegoś towaru wiąże i z kosztami, to się wrzuca to w koszty instytucji, natomiast ewentualnie zyski, nawet i symboliczne, są udziałem już prywatnych osób, które w tych instytucjach pracują. I to jest możliwe tylko wtedy, kiedy te instytucje polskie mają kontakt z instytucjami w ogóle z rynkiem zachodnim. I tak to właśnie po 89 roku ma miejsce u nas w Polsce. No łatwo sobie można wyobrazić sytuację, że ktoś po prostu zatrudniony w instytucji korzysta z tego już zupełnie w prywatnym sensie. No niedawno mieliśmy taką sytuację na aukcji w Polsce. To była zupełnie sprawa przed 3-4 miesięcy, kiedy pewna dyżurna pani dyrektor Instytucji Sztuki w Polsce, będąc panią dyrektor, zbierała dzieła różnych artystów zaprzyjaźnionych, bądź takich, którzy tam mieli wystawy, których ona promowała, a potem
czy mowa o Andzie Rotenberg?
Dowiedzieliśmy się, że jest aukcja tych dzieł, ona się pozbywa tych dzieł, które przecież wcześniej, mówię, gromadziła nie jako Anda Rotenberg, tylko jako dyrektorka różnych instytucji sztuki. I to jest moim zdaniem naznaczone piętnem jakiejś moralnej dwuznaczności, że coś takiego się dzieje.
Czy możemy też powiedzieć o takiej pewnej grupie artystów, która się jak gdyby wyklarowała w procesie tej wymiany tych zakupów takich instytucjonalnych? Czy jest ta stała grupka artystów, na których możemy wskazać, powiedzmy, no odpuszczę już, nie z nazwiska, ale rzeczywiście cały czas powtarzających się nazwisk w kolekcjach muzeów sztuki współczesnej w Polsce?
Tak, oczywiście, no jest tak, to też ta grupa jest, już się zrobiła dość duża po prostu, więc ona może stracić ten walor jakiejś takiej wyjątkowości, bo rzeczywiście, no bo tych instytucji jest sporo jest tych tak zwanych zachęt, czyli tych regionalnych towarzystw, które kupują dzieła sztuki współczesnej, ale to są rzeczywiście powtarzające się nazwiska artystów, które są rzeczywiście też w ruchu międzynarodowym, ale to bym się tego nawet, wiecie Państwo, nie rozszerzał aż na takie zagadnienia, bo tu wystarczy, jest dość dużo takich różnych dziwnych zjawisk w tym, na przykład w tym ruchu, na tym rynku tutaj u nas, tym graczkującym, ale jednak, bo na przykład też niedawno, nie wiem czy sobie przypominamy taką sytuację zakupu samorządowego władz samorządowych w Wrocławiu, zakupu kolekcji fotografii Marilyn Monroe i to był zakup za 6 milionów złotych, wysokości 6 milionów złotych i okazało się, że władze samorządowe nie mogą, nie wiem jak to teraz wygląda, nie mogły tego eksponować, ponieważ temu zakupowi nie towarzyszył zakup praw do wystawiania tych rzeczy, czyli można sobie było zakupić, a jednocześnie nie można tego wystawić. I ja też się zastanawiam, po pierwsze, że tu wychodzi jakaś amatorszczyzna takiego zakupu, ale po drugie zastanawiam się nad legalnością w ogóle zakupu przez samorząd, dlatego że samorządy w ustawie o samorządach mają zapisane, że muszą zajmować się sprawami wspólnymi, a tymczasem tu się zakupuje rzecz zupełnie o jakimś wąskim oddziaływaniu, czyli za pieniądze podatnika kupuje się według własnego uważania i widać, że to uważanie jest dosyć amatorskie. Więc moim zdaniem no tu też jest jakiś rodzaj spraw, na które by przynajmniej należałoby przedyskutować.
Pewnego rodzaju uwłaszczenie się. Nie?
Pan Adam Malinowski, czy takie inwestowanie, zachęty do inwestowania w sztukę, to pozytywnie wpływa na rynek sztuki, czy ożywia go, czy nie? Jak to pan ze swojej perspektywy obserwuje? Też artysty, który działa.
Myśli pan o zachętach dla kogo? Dla inwestorów?
Myślę o zachętach dla osób, które mogą kupić dzieła sztuki, że nie wiąże się to tylko z taką chęcią posiadania dzieła sztuki, ale też ze świadomością, że w jaki sposób mogą zainwestować, że mogą mieć dodatkowe korzyści z tych zakupów dzieł sztuki.
Na pewno w wielu krajach na świecie tego typu zachęty są stosowane i firmy wrzucają w koszta tego typu inwestycje zakupu dzieł sztuki. To widzimy chociażby, jak obserwujemy filmy, tak? To prezes, to nad biurkiem prezesa, jak to jest film.
Nie może mieć gołej ściany.
Nie może mieć gołej ściany i coś tam zawsze wisi. Albo coś, co udaje sztukę współczesną, albo jeżeli to jest, powiedzmy, z takiej lepszej półki, no to wisi jakiś tam klasyk, powiedzmy, współczesności, jakiś Marco Rotko, czy ktoś taki. To są często dzieła idące w dziesiątki milionów dolarów nawet. Tak więc myślę,
powiedział pan, że to jest, idzie w koszty, czyli rozumiem, że to chodzi o podatkowe jakieś uproszczone zyski, tak?
Tak, to jest na pewno zachęta fiskalna dla firm, bo wiadomo, że ludzie, którzy zarabiają pieniądze, lubią przeliczać. Jeżeli mogą sobie coś odpisać, to odpisują.
To może w Polsce można by taki system udogodnień fiskalnych, odpisów fiskalnych wprowadzić. Może to by było zachętą do kupowania dzieł sztuki przez firmy, ale też przez osoby prywatne. Czy to jest dobry pomysł?
No myślę, że to mógłby być jedno ze źródeł jakby pompowania pieniędzy w ten tak zwany rynek sztuki, czy w obieg sztuki. Tak. No są też jeszcze inne możliwości.
To pan Andrzej Biernacki, a jak pan do tego podchodzi?
Na sekundkę wejdę właśnie a propos tych ulg. No niestety to było już, był taki moment, kiedy można było sobie odpisywać, ale niestety to się odpisuje od podstawy opodatkowania, więc to są tak minimalne zyski z tego tytułu, a jednocześnie no jakieś ryzyko wynika.
Musiałby to być odpis od podatku, tak pan sugeruje.
Ale, a nie od podstawy opodatkowania, bo to wtedy zupełnie jest fikcyjny zapis.
To może powiedzmy, że w Polsce istnieją dotacje, granty ministerialne na kolekcję sztuki współczesnej. To jest w tym roku kwota 8 050 000 złotych, która jest przeznaczona do rozdysponowania pomiędzy muzea, które budują kolekcję sztuki współczesnej. I to jest jakby taki pieniądz, który się pojawia na rynku, bo wiadomo, że te pieniądze trafiają do galerii, do prywatnych galerii, czy do konkretnych artystów. Widzimy, że kwota jest tutaj o wiele mniejsza niż ta, od której zaczęliśmy, czyli te 800 milionów. To może poproszę panów też o odniesienie się do tego. 8 milionów złotych, które idzie na kolekcję sztuki współczesnej. I to właściwie, jak stwierdził niedawno jeden z krytyków, galerzystów też, że to jest główny pieniądz na rynku sztuki współczesnej w Polsce. Czy to dużo, czy to mało? Jak panowie to oceniają? Pan Adam Kalinowski.
No to jest śmiesznie mało. To jest kwota po prostu 8 milionów złotych, no to jest maleńka kwota po prostu na skalę kraju, na kolekcje muzealne.
Ale warto słuchaczom powiedzieć, że to dotyczy tylko czterech instytucji, te 8 milionów złotych. To czterech instytucji, to kupują cztery muzea. Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Współczesne we Wrocławiu, jeszcze było, nie wiem, jak to teraz jest, natomiast jeszcze jedno. No w każdym razie to są cztery placówki, bo inne muzea nawet nie, to mogą tylko pomarzyć o tego typu, o tego rzędu kwotach. Także to tylko dotyczy czterech placówek, te 8 milionów.
A ja tak takie udało mi się wtrącić tutaj takie słówko uwłaszczenie, ale wrócę do niego. Czy w takim razie dyrektorzy tych instytucji mają taką władzę, żeby w pewnym sensie autorytarnie, samodzielnie podejmować tego typu decyzje o zakupach do kolekcji? Czy funkcjonują jakieś rady zakupów dzieł do kolekcji? Jak to wygląda od tej strony właśnie praktycznej?
On praktycznie, bo teoretycznie to są te komisje zakupów, ale pani Krystyno, no to jest oczywiste, że jeżeli dyrektor będzie miał ochotę pewnych zakupów dokonać, to rada pracownicza nie, czy w ogóle rada zakupów, ona się nie w jakiś sposób nie dochodzi do żadnych jakichś tego typu konfliktów i nie będzie właściwie nigdy generował tego typu konfliktów, jeżeli dyrekcja chce zakupić, to znaczy motywuje tym oczywiście jakąś linię zakupów i tak dalej. Znaczy motywuje to jakąś linią zakupów, jakimś programem, pomysłem i tak dalej. Więc to jest, myślę, że też zupełnie fikcyjny zapis.
W 2016 roku nastąpił pewien kryzys w tych dotacjach, w tych grantach ministerialnych, bo powołana przez nowego ministra komisja miała spore zarzuty do regulaminu i w efekcie nie przyznała pieniędzy w pierwszym rozdaniu kolekcjom. Zrobił się wielki szum, ale na marginesie tego wydarzenia pojawiło się nowe zjawisko. Największa galeria sztuki w Polsce, Narodowa Galeria Zachęta, uruchomiła zbiórkę pieniędzy na pracę do kolekcji, na te prace, które chciała kupić do swojej kolekcji. 120 tysięcy złotych było potrzebne na pięć prac, na zebranie pięciu prac. Polega to oczywiście na tym, że po prostu osoby prywatne czy instytucje też wpłacają różne kwoty i w ten sposób w ciągu kilku miesięcy zebrano 74% tej kwoty. Ja sobie dokładnie przeanalizowałem też jakby jak te wpłaty wyglądały, czyli zamiast 120 tysięcy zebrano 74%, 80 tysięcy. I tutaj przeważały wpłaty takie w wysokości 100 zł. Najwyższa wpłata, jaka została zrobiona, to 7 tysięcy złotych. I co zdaniem panów to pokazuje? Czyli z jednej strony mamy dotacje publiczne, które są rozdzielane przez ekipę ministra, komitet sterujący. A jeżeli chodzi o, jeżeli sami widzowie mają wydać te pieniądze, no to się okazuje, że ta zbiórka wcale tak rewelacyjnie nie wygląda. Co prawda zebrano część sumy, no ale nie całą i też bardzo długo to trwało i to już było to bardzo takie szczególne medialne wydarzenie. Co można wywnioskować właśnie z tego wydarzenia? Pan Andrzej Biernacki.
No, wie pan, to jest w każdym tym, ja trochę tak rozpoczynam te swoje wejścia od takiego lekkiego pojękiwania, bo właściwie każdy z tych tematów, które państwo poruszacie, to jest po prostu wór bez dna.
A to odnieśmy się do tego konkretnego tematu, do tej zbiórki. Czyli co to znaczy? Czyli jeżeli zbieralibyśmy pieniądze na każde kolekcje, to co? To okazałoby się, że jesteśmy w stanie te pieniądze zebrać, czy okazałoby się odwrotnie, że tych pieniędzy nie możemy zebrać, jak pan sądzi?
No przede wszystkim tu musimy niestety powiedzieć, jakie jest tło tej zbiórki. Tu o paru przynajmniej takich zjawiskach trzeba powiedzieć i w ogóle faktach. Mianowicie, że nie wiem, czy każdy z tych zbierających wie, że Zachęta dysponuje całym budżetem. To jest ponad 20 milionów złotych. Ten budżet w którymś roku bardzo skoczył. Jak gdyby tak skokowo się zwiększył. Natomiast 6
milionów... Ale to jest cały budżet nie tylko na kolekcję, ale na działalność tej instytucji.
Sama wysokość, budżet, jaki jest przeznaczony na finansowanie zespołu Zachęty, to jest 6 milionów złotych. Więc jeżeli to jest kwota, którą społeczeństwo wydaje na utrzymanie zespołu Zachęty, 6 milionów złotych, a tutaj się zbiera tam powiedzmy 35 czy 40 tysięcy na zakup jakichś dzieł, no moim zdaniem to też jest trochę śmieszna sytuacja, bo te proporcje są po prostu jakieś dramatyczne. Tak samo na przykład, wie pan, no jest też taka sytuacja jak na przykład spojrzenia, wystawa spojrzenia, słynna wystawa odbywająca się...
Deutsche Bank współpracuje z Zachętą przy tej nagrodzie i wystawie spojrzenia.
I Deutsche Bank finansuje nagrodę, to jest nagroda w wysokości 60 tysięcy złotych, to jest fundacja chyba Deutsche Banku, natomiast no też jest pytanie, jakie to ma w ogóle moralny wydźwięk, bo jest to galeria narodowa, jednak galeria sztuki i ktoś kiedyś, nie wiem, na Facebooku zadał takie pytanie, że już widzi taką sytuację, kiedy Narodowa Galeria Niemiecka byłaby finansowana przez PKO BP, powiedzmy. Więc czy nagrody w tej Narodowej Galerii Niemieckiej. Jest to troszeczkę dziwne. Ja już pomijam, bo kiedyś napisałem taki artykuł, jakie moralne prawo ma do tego, bo Deutsche Bank akurat. Na podstawie zwykłego wejścia do internetu i przejrzenia liczby afer, ale generalnie rzecz biorąc to po prostu wydaje mi się, że to trochę jest to wszystko nie tak ustawione. W ogóle zastanawiam się nad wieloma sprawami, czyli powiedzmy Narodowe galerie mające budżety i w ogóle galerie mające państwowe mające budżety, czy powinny się ustawiać na przykład w kolejce po granty z wszystkimi innymi.
To jest kolejne pytanie, to może teraz dajmy panu Adamowi Kalinowskiemu odnieść się do tej sytuacji, jak pan to ocenia? O czym mówi ta sytuacja ze zbiórką, którą Zachęta podjęła?
No, dla mnie to jest absolutnie żałosna sytuacja i powiedziałbym głęboko niemoralna. Absolutnie.
Dlaczego?
No, między innymi pan Biernacki tutaj przedstawił jakby kulisy jakby tej
sprawy. Rozumiem, że zgodni panowie są w tej kwestii. Ja proponuję, żebyśmy zrobili teraz krótką przerwę na muzykę i za chwilę wracamy do naszego tematu.
Arsenał Kultury.
Witamy ponownie w Arsenale Kultury. Jak się już państwo, myślę, po pierwszej części zorientowali, ten nasz rynek sztuki nie tylko tak bardzo optymistycznie nie wygląda. A gdyby się państwo zastanawiali, co w studiu robi Adam Kalinowski, to ja też mogę podpowiedzieć, że oprócz roli gościa, jego rola też jest inna. On nam tutaj przedstawi swój pomysł autorski, jak, proszę się nie śmiać, jak to wszystko naprawić i co zrobić, żeby rynek sztuki w Polsce ożył, był zdrowy i żeby artyści mieli pieniądze, panie Adamie.
No, nie jest to na pewno mój pomysł autorski, bo sztuka... Ja chciałbym tutaj powiedzieć o sztuce w inwestycji. I jakby...
Dobrze, dlaczego nie jest autorski?
Podstawowa teza jest taka, że dywersyfikacja finansowania kultury, wszelkich zjawisk kultury, musi się przełożyć na jej większą różnorodność i, co najważniejsze, musi iść za tym dywersyfikacja finansowania, tak? Bo kto daje pieniądze, ten decyduje, co ma być. No proste, tak? A jeżeli chodzi właśnie o sztukę w inwestycji, to w żadnym wypadku nie jest to mój pomysł. To już jest prawdopodobnie w starożytnym Rzymie już funkcjonowało tego
ja
typu rozwiązanie.
Ja myślałam o gruncie polskim.
A, polskim. Tak. A no polskim, no w Polsce jakby jest kilka przypadków sztuki w inwestycji. Mhm. W takim najbardziej powiedzmy znanym to są realizacje Wojciecha Fangora w metrze warszawskim. I to jest właśnie klasyczny przykład spółka sztuki w inwestycji, czyli realizacja artystyczna jest już planowana na wczesnym etapie inwestycji i budżet w budżecie inwestycji odlicza się jakiś po prostu jakieś pieniądze właśnie na tę realizację artystyczną i zaprasza się artystę, który od samego początku pracuje nad projektem. I tak właśnie było właśnie z projektem Fangora, tyle że to oczywiście no z racji tego, że nie ma praktyk, które są już ustalone, wypracowane, no doszło tam do różnych potknięć i firma, która to Fangorowi kupiła od niego pierwsze szkice, potem już z nim nie chciała konsultować jakby w dalszego ciągu prac, zapłaciła mu 200 tysięcy i Fangorowi się to nie podobało i słusznie i wniósł sprawę do sądu.
Ale czy ja dobrze rozumiem, że jedyna realizacja tego pomysłu się odbyła i poniosła fiasko?
Nie jedyna, bo nawet tutaj na gruncie poznańskim mamy przykłady w sztuki w inwestycji. No takim przykładem jest oczywiście Stary Browar, a konkretnie fasada od strony w Ratajczaka, którą wykonywał poznański artysta Adam Garnek.
Też był gościem Arsenału Kultury.
Aha, tak.
Się wtrąca.
No właśnie, więc to jest przykład sztuki w inwestycji, klasyczny też, bo w tą fasadę w projektanci to już było jakby zaplanowane w całym projekcie, tak, architektonicznym. I to tak musi wyglądać. Na tym polega współpraca artysty z architektem, którzy oni decydują o ostatecznym kształcie realizacji.
Ale ja rozumiem, że to nie jest fiu bździurze, tak powiem, w cudzysłowie inwestora, że ma ochotę przeznaczyć jakąś kwotę, tylko ten projekt zakłada pewną...
Nie, to nie jest fiu-bziu, to jest, chodzi po prostu o to, że to jest olbrzymi rezerwuar kapitału, który mógłby wpłynąć na rynek sztuk, tak zwanych sztuk plastycznych w Polsce. Sztuka w inwestycji to jest pojęcie i praktyka znana w krajach anglosaskich, w Niemczech już od 100 lat, to się tam nazywa Kunstanbau. Powstało około 10 tysięcy obiektów sztuki publicznej. Te różne wielkie rzeźby, które widzimy na przykład na ulicach Berlina, to powstały już tam w latach 60., 50. nawet. To właśnie są wytwory jakby tego programu.
Czy inwestor jest zobowiązany, żeby ten 1% przeznaczyć na sztukę?
To znaczy on jest o tyle zobowiązany, że ustawa o sztuce w inwestycji musi być jakby, to jest na pewno, musi pójść za tym działanie rządowe, czyli musi to być przegłosowane na przykład w parlamencie, ale poszczególne miasta przyjmują tę ustawę dobrowolnie, bo to nie można nikogo zmusić do tego. Ale zazwyczaj miasta na świecie to przyjmują, tego typu ustawę, dlatego że program Sztuka w Inwestycji poprawia atrakcyjność miast, bo jest tutaj ścisła współpraca właśnie artysty i architekta. No, to przykłady, no, tak jak powiedziałem, na pewno byśmy znaleźli w starożytnym Rzymie, a na pewno już wiele we Włoszech okresu odrodzenia.
Czyli tak? Powiedzmy, że miasto przyjmuje taką uchwałę, ale to inwestor może uznać, tak, jaką pracę jakiego artysty wybiera i ten 1% swojej inwestycji na to zużytkowuje. Czy dobrze rozumiem?
Tak. To może być do 1%, bo to nie musi być 1% literalnie, natomiast no, najprostszym inwestorem tego typu to będzie miasto. Tak? Jeżeli miasto posiada, przeznacza jakąś pulę pieniędzy na inwestycje, to miasto może założyć, że w ramach tego budżetu 1% będzie, do 1% będzie przeznaczone na sztukę publiczną, która może mieć najróżniejsze jakby pole działania i przejawiania się. No to może być bardzo takim tradycyjnym sensie, może to być jakiś obiekt taki lśniący.
Może to być na przykład tęcza, taka no, jaka tęcza, była w Warszawie. Ja pytanie mam do pana Andrzeja, który tutaj nas słucha.
Jestem ciekawa jej opinii.
Właśnie, ja też jestem ciekawy. Panie Andrzeju, co pan sądzi o tym pomyśle?
No powiem szczerze, że zaczęliśmy od tej afery Białostockiej. I w tym kontekście w ogóle aferalnym, to ja bym był ostrożny z przykładami niemieckimi. Po ostatnich dokumentach 14 w Kassel.
Proces chyba trwa, tak? Wyjaśnianie sprawy.
Tak, powiedzmy naszym widzom, o co chodzi.
Ale to tam nasi byli, więc...
Który, który nawet sumę 36 milionów euro przeznaczoną na jedną imprezę artystyczną trwającą 2 miesiące, nawet 36 milionów euro przekroczył ten budżet o 7 milionów, czyli w sumie zostało wydane 44 miliony euro.
Ale panie Andrzeju, nic się nie stało, bo tenże kurator po takiej objazdówce uczestniczy w Polsce, jest zapraszany na różne spotkania, tam opowiada o swojej pracy kuratora.
Jest bohaterem,
więc ja nie rozumiem. No chyba to, że
spotyka się z młodzieżą,
że ukradł Niemcom, to chyba właśnie jakoś, nie wiem, taki rodzaj bohaterstwa właśnie.
No więc właśnie w tym kontekście to jest oczywiście śmieszne, ale w tym kontekście no właśnie nie wiem, czy te przykłady niemieckie to... Tu cały czas wie pan, bo pan Kalinowski mówił o dywersyfikacji, no więc właśnie z tą dywersyfikacją miałbym wielkie kłopoty. Zresztą samo określenie, które też ktoś z państwa użył, że kto daje pieniądze, to ten decyduje, no bo mówiąc szczerze, ten, kto daje pieniądze na przykład w Polsce, to bynajmniej nie jest dyrektor instytucji, tylko to jest podatnik po prostu, który nawet wielokrotnie nie ma w ogóle zielonego pojęcia, na co te jego pieniądze są wydawane, a prawdopodobnie w większości przypadków to wbrew jego jakiejkolwiek woli. Więc tutaj to raczej ten, kto przekazuje te pieniądze podatnika dalej. No więc tutaj to jest właśnie, tu jest podstawowe pytanie teraz, skąd inwestor będzie miał wiedzę, nawet jeżeli on będzie wybierał, skąd będzie miał wiedzę, żeby... To jest wszystko właśnie, to jest cała masa pytań.
Czyli rozumiem, że taki główny zarzut jest taki, że to urzędnik będzie decydował, a nie inwestor, osoba, która jest tutaj odpowiedzialna za to, czyli jeden urzędnik na przykład miejski będzie decydował, jakie dzieła zostaną zakupione, jakie realizacje publiczne zostaną ustawione. Jakby pan, mówię tu do pana Adama Kalinowskiego, odniósł się do tego, czy to będzie rzeczywiście dywersyfikacja, czy nie stanie się tak, że te pieniądze będą po prostu szły takimi kanałami, jak dzisiaj idą dotacje publiczne na sztukę?
Musi powstać w rodzaj komisji, tak? To nie może decydować tylko miasto, bo miasto się na tym nie zna, tak krótko mówiąc. Natomiast miasto daje pieniądze i na pewno musi mieć jakiś udział też w tym. Natomiast musi powstać komisja, której członkami mogą być osoby, na przykład przedstawiciele związków twórczych, no, artyści, bezwzględnie członkowie związków artystycznych.
No ale można powiedzieć, przepraszam, że wejdę w słowo, że teraz te pieniądze, które są przyznawane, te granty ministerialne, one też zakładają komisję. Jest komitet sterujący, osoby są powoływane po zaopiniowaniu przez stowarzyszenia artystyczne, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Stowarzyszenie Krytyków Sztuki, ICOM i tak dalej. Czyli no jak tutaj podobnie, wchodzimy w podobne regulacje.
No ale komisja również wybierała pana, panie Piotrze.
Pan Andrzej Gnacki.
Wybierała pana również komisja miejska.
I nawet wygrał, tego, prawda?
Nawet wygrał pan tą rywalizację, a się okazało, że jednak tak. nie został pan dyrektorem, więc ja dlatego jestem sceptyczny co do w ogóle tym działania. Myślę, że nie wiem, bo to też jest wszystko, też każdy z naszych pomysłów będzie miał jakieś swoje niestety bardzo niedobre momenty, ale myślę, że taka generalna zasada to powinna być taka, że instytucje ewentualnie powinny się skupić na zabezpieczaniu swoich zbiorów i pomnażaniu tylko o te rzeczy, które są po prostu niewątpliwe jako dorobek. Natomiast nie powinny brać udział w bieżącym rynku sztuki. Do bieżącego rynku sztuki są właściwie galerie. Tam jest, wartości są tam negocjowane. Nie są narzucane odgórnie, tylko tam są wartości negocjowane. Cały ten właśnie zabieg, który się dokonał moim zdaniem w latach 90. już taki ostateczny, że instytucje decydują o tym, to jest właśnie taka cała masa różnych spotkań, paneli i tak dalej, które były w latach właśnie, mówię, 90, początku lat 90., które miały za zadanie przerzucić sztukę, handel sztuką z galerii do instytucji, ponieważ te instytucje rzekomo dysponowały zapleczem refleksji odpowiednim, a tam powiedzmy galerie, które miały ten aspekt handlowy, że one odpowiednio nie są w stanie negocjować tych wartości sztuki. No i to niestety zrobiło coś takiego, że nastąpił właśnie ten moment przerzucenia na instytucję całego ciężaru rynku sztuki, tylko że niestety to ma tą podstawową wadę, że ktoś nie za cudze pieniądze kupuje po swoim uważaniu.
No to dajmy panu Adamowi jeszcze obronić swoją ideę, właśnie, bo tutaj kilka zarzutów się pojawiło, tak, takich krytycznych.
No dobrze, ja nie twierdzę, że to jest, nie ma idealnych rozwiązań, ale to jest bezsprzecznie droga i źródło finansowania sztuk plastycznych. I zaraz pokażę, jaka to jest skala środków. Oczywiście, że musiałoby się odbywać to w trybie konkursowym. Oczywiście to jest tylko kwestia dobrej organizacji tego wszystkiego. Natomiast przytoczę tu budżety miejskie w Polsce inwestycyjne na rok 2018. Kraków 629 milionów, Wrocław 870 milionów, Suwałki 142 miliony, Tarnów, czyli nieduże miasta, 233 miliony, Poznań 849 milionów, Zielona Góra 400 milionów, Bydgoszcz 700, Łódź 681, Lublin i tak dalej. Czyli gdybyśmy z tego zebrali tylko powiedzmy po 1%, to już z tych kilku miast będzie z 50 milionów. Jakbyśmy zebrali powiedzmy z 50 polskich miast, to wyjdzie nam kwota powiedzmy 200 milionów. To jest olbrzymia kwota.
A ja muszę panu powiedzieć, że nabrałam takiego dużego zaufania do pewnego wyczucia prywatnych nabywców. Teraz niedawno były 15 warszawskie targi sztuki i tam są tylko prywatne galerie, które rzeczywiście sprzedają przeważnie prywatnym odbiorcom. I tam jest doskonała sztuka. I czy panowie by się przychylili do czegoś takiego? Ja tutaj pójdę w stronę pana Adama Kalinowskiego, zostanę przy tym 1%, ale 1% odliczenie od podatku po prostu. Tak jak każdy z nas, rozliczając PIT, odlicza, wie, jak ma dzieci, odlicza dzieci.
To poprosimy o bardzo krótką odpowiedź, to już musi być puenta naszej rozmowy.
Odliczenie od podatku jakieś. O, panie Andrzeju.
No, powiem szczerze, że to, wie pani, to tak się, nie da się tak żadnej puenty tu w tym momencie jakiejś chyba sformułować, dlatego że ja znowu miałem w niedawnej pamięci słynną sprawę dopłat do wystaw w instytucjach. Mówię to po prostu też symbolicznie o tym, żeby te wnioski jak gdyby rozszerzyć tak na to, co zaproponował pan Adam, że był taki pomysł, że wydawało się, że świetny pomysł, żeby artyści, którzy uczestniczą w instytucjach, w wystawach instytucji.
Musimy chyba już ten wątek jakoś jednak spuentować. Tak, bo kończy się nam czas. Także ja powiem tylko tak, że może ta cała afera, od której zaczęliśmy i te 800 milionów jednak budzi pewną nadzieję, mimo wszystkich złych rzeczy, że pieniądze na sztukę są. Może właśnie jest pytanie tylko, jakie wydobyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli pan Adam Kalinowski i pan Andrzej Biernacki, a program
realizował Jarosław Pachczyński.
My się żegnamy, Piotr Bernatowicz,
Krystyna Różańska-Gorgolewska.